Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed nami odcinek numer 21, w którym opowiem o tym, jaka metoda rozwoju menedżerów potrzebna jest na teraz. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Żyjemy w świecie VUCA. To zdecydowanie trzeba przyznać. I w związku z tym, skoro tak wiele rzeczy się zmienia i tak wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych, niepewnych, to jedno z kluczowych pytań, na które musimy szukać odpowiedzi, to jest, co jest potrzebne na teraz. Nie co jest potrzebne za rok, nie co jest potrzebne nawet za 8 miesięcy, tylko co jest potrzebne na teraz. I od ostatnich kilku miesięcy dokładnie na tym się skupiam. A mianowicie próbuję zrozumieć, czego na dzień dzisiejszy organizacje potrzebują najbardziej. I jedną z takich rzeczy, którą sprawdzaliśmy, co jest potrzebne na teraz, było między innymi to, jakie kompetencje menedżerskie są potrzebne na teraz. I jak pamiętasz, ostatnie dwa podcasty mówiły właśnie o wynikach badań odnośnie kompetencji menedżerskich, jakie są potrzebne na najbliższe 6 miesięcy. I odpowiedzi na to pytanie poszukiwaliśmy nie samodzielnie, ale zapraszając prawie 100 firm do wypowiedzi, czyli prawie 100 firm wzięło udział w tamtych badaniach. I mamy odpowiedź na to, jakie kompetencje są potrzebne. Natomiast kolejne pytanie, na które musimy znajdować odpowiedź, to jest, a jaka metoda rozwoju jest potrzebna na teraz? I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że zdecydowanie będzie to metoda zdalna, biorąc pod uwagę nasze obecne warunki, ale chciałabym tutaj głębiej przyjrzeć się temu, jaka metoda rozwojowa będzie w najlepszym stopniu na dzień dzisiejszy pomagać naszej kadrze menedżerskiej. I z ciekawości powiem Ci, że do tego podcastu znowu zainspirowało mnie życie. Jakiś czas temu stworzyliśmy program Leadership for Engagement and Development. 6-miesięczny program, w ogromnej mierze bazujący właśnie na wynikach badań menedżerskich, czyli program, którego celem, jak też nazwa wskazuje, jest umiejętne budowanie zaangażowania, czyli tego engagementu i rozwój ludzi. W ogromnej mierze przez 6 miesięcy menedżerowie pracują nad tym, kim mają się stać jako menedżerowie, żeby lepiej oddziaływać na ludzi. Jakie talenty w sobie mają wzmacniać, bo w ogromnej mierze wierzymy, że jesteś najlepszy wtedy, kiedy budujesz na swoich talentach i kiedy wykorzystujesz talenty innych. Przez 6 miesięcy intensywna praca nad tym właśnie, żeby rozumieć siebie lepiej, żeby mieć w sobie więcej odwagi menedżerskiej, żeby rozumieć lepiej swój zespół, żeby bardziej coachingowo pracować. No naprawdę fenomenalny 6-miesięczny program. I on się doskonale sprawdza, jak patrzę, kto w największym stopniu się interesuje tym programem, sprawdza się tam, gdzie rolą menedżera jest zarządzanie ludźmi o, jak ja to powtarzam, jednym z największych potencjałów dla organizacji, czyli talentami. Czyli wszędzie tam, gdzie menadżer ma takie wyzwanie, które polega na tym, mam w swoim zespole niesamowicie ambitnych ludzi, czyli ambitnego człowieka, bo to nie musi być cały zespół, i ciągle wiem, że muszę wynajdywać nowe sposoby na to, w jaki sposób tego człowieka rozwinąć, zaangażować, bo inaczej jest duża szansa, że tego człowieka stracę. I widzę, że w największym stopniu akurat ta grupa menedżerska jest dedykowana właśnie do programu Leadership for Engagement and Development. Natomiast, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że jedno z pierwszych pytań, które pada po tym, jak osoby widzą intensywność tego programu, jest, ale powiedz Ela tak szczerze, ile czasu zajmie ten program naszym menedżerom? Jak mocne będzie to dla nich obciążenie? Bo okazuje się, że w obecnej sytuacji, czyli kiedy szukamy metody rozwojowe na teraz, to bardzo trudno jest zaproponować działania, które wymagają dużej ilości czasu. Na dzień dzisiejszy, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, sytuacja nie jest prosta w większości organizacji i ekonomicznie, i praca zdalna, i ta wielka niepewność, to okazuje się, że ten rozwój przestaje być tak naprawdę priorytetem. I teraz my, funkcjonując w działach HR, zajmując się rozwojem ludzi, mamy dosyć duży dylemat. Dlatego, że z jednej strony trochę nasza rola jest taka, żeby popychać organizację do czegoś, na co być może nie ma nawet ochoty na dzień dzisiejszy. Jak ja to mówię, inspirować do rozwiązań, które przydadzą się w przyszłości, których jeszcze dziś tak naprawdę kadra menedżerska czy w ogóle organizacja nie widzi, ale my, mając to patrzenie właśnie trochę z lotu ptaka na rozwój ludzi, widzimy, że te kompetencje będą bardzo potrzebne. I z jednej strony taka jest nasza rola, właśnie inspirować do czegoś, co będzie potrzebne nie na teraz, ale na przyszłość. Z drugiej strony my najwięcej zyskujemy w oczach biznesu wtedy, kiedy dostarczamy rozwiązania, które są potrzebne na dziś. Czyli kiedy biznes ma poczucie, że to, co proponujemy, jest ogromnym wsparciem na dziś. I to jest bardzo duże wyzwanie dla wielu z nas, będących w roli HR. Którą z tych rzeczy wybrać bardziej? Albo jak właśnie balansować oba te rozwiązania? Dlatego, że jeśli nie będziemy inspirować i popychać do rozwiązań, które będą potrzebne na przyszłość, to za moment nam zarzucą, że właśnie nie pomagaliśmy budować tej organizacji. Z drugiej strony, jeśli będziemy za dużo inspirować, a nie wspierać tego, co jest potrzebne na dziś, to powiedzą, że jesteśmy nieprzydatni w organizacji. I wiem, że z perspektywy naszej HR-owej to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że chcemy być potrzebni w biznesie i na teraz, ale też na przyszłość. Pamiętam jak dziś, kiedy mieliśmy pierwszą fazę pandemii i to był marzec. I jedna z firm, z zaprzyjaźnionych firm, z którą bardzo dużo pracujemy, stanęła przed takim dużym wyzwaniem. Mieli do zrobienia przegląd talentów. Proces, który robią korporacyjnie, co roku jest to bardzo ważny proces, organizacja jest niesamowicie nastawiona na rozwój właśnie talentów, no ale przyszedł etap pandemii, etap zamknięcia, etap kompletnie innych priorytetów. Organizacja, która w Polsce ma kilka fabryk, w związku z tym jakby problem bardzo mocno ich dotknął. I osoba, która stoi na czele działań rozwojowych, uparła się, i to jeszcze raz podkreślę, uparła się zdaniem wielu menadżerów, uparła się, tak było to interpretowane, na to, żeby mimo wszystko, mimo bieżących priorytetów, zrobić ten przegląd talentów. I powiem szczerze, że pamiętam, że stanęła przed wielkim oporem ze strony organizacji, ale ponieważ była na tyle silna w swojej roli, na tyle wierzyła, że to, co chcą zrobić, jest potrzebne organizacji na przyszłość, może nie na ten moment, ale jest potrzebne organizacji na przyszłość, udało się zrobić ten przegląd talentów. Z wielkim bólem, z wielkim oporem ze strony kadry menedżerskiej, ale kiedy ten proces się zamknął, to dopiero wtedy wiele osób zaczęło mówić: wiesz co, gratuluję Ci tego, że miałaś w sobie tyle siły i determinacji, żeby nas jednak gdzieś tutaj zmotywować albo przycisnąć, tak powiedzmy sobie szczerze, żeby ten przegląd talentów się wydarzył. I to jest dla mnie taki przykład właśnie, kiedy, tak jak mówię, bardzo często my w tych rolach HR-owych musimy balansować pomiędzy inspirowaniem, proponowaniem rozwiązań nie na teraz, a pomiędzy dawaniem rozwiązań, które są na teraz. I teraz przyjrzyjmy się w takim razie do sytuacji, w której jesteśmy na dzień dzisiejszy. Jaka metoda rozwojowa będzie i służyć na przyszłość, i służyć na teraz. I teraz ja bym powiedziała, że w coachingu, na przykład my mówimy o czymś takim, że jest coaching for performance i coaching for development. I uwielbiam tą metaforę albo to porównanie z coachingu do w ogóle do rozwoju, że mamy rozwój na teraz albo rozwój do pewnego poziomu i rozwój przyszłościowy, rozwój do przyszłego poziomu. I co jest istotne tutaj, to że jest pewien poziom oczekiwanych kompetencji, tak? Czyli pewien poziom kompetencji, które na dzień dzisiejszy są wymagane od naszych ludzi. I teraz wszystko, co jest poniżej tego wymaganego poziomu, czyli jeżeli dany człowiek posiada poniżej te kompetencje od poziomu wymaganego, to to jest rozwój, który jest zdecydowanie potrzebny na teraz, bo można by było powiedzieć dosadnie, ten człowiek nie jest w stanie w 100% realizować swoich obowiązków, bo nie posiada kompetencji, które są potrzebne na teraz. Natomiast jeżeli mamy pewne kompetencje, które fajnie by było, gdyby ten człowiek też miał, tak? Ale one nie są tym must, tak? One nie są tym oczekiwanym poziomem, to wtedy mówimy, że to są kompetencje i to jest rozwój na przyszłość. Fajnie by było, gdyby ten człowiek sobie to rozwinął, natomiast nie jest to od niego wymagane. Problem polega na tym, czy ten poziom, który ustalamy, ten, który ustaliliśmy na dziś, jest poziomem, który będzie potrzebny na jutro. I to jest bardzo ważne pytanie, któremu się trzeba cały czas przyglądać. Czy właśnie na przykład to, o czym powiedziałam, program Leadership for Engagement and Development, gdzie pierwsze pytanie jest, a ile czasu nam to zajmie? Tak? Czyli czuję, że nie do końca widzę, że to jest na dziś potrzebne. No bo jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który na przykład ma za zadanie sprzedawać do klientów i nie ma kompetencji sprzedażowych, to my nie zadajemy takiego pytania, przepraszam bardzo, a ile czasu zajmie mu ten program rozwojowy, żeby on się w końcu nauczył sprzedaży? Nikt takich pytań wtedy nie zadaje, bo dla nas jest to nieistotne. Dla nas najważniejsze jest to, żeby on się nauczył tej sprzedaży, koniec, kropka. I wtedy ten rozwój to jest to must, czyli to jest jakby rozwój, którego celem jest spowodowanie, żeby ten człowiek miał te kompetencje, które są od niego wymagane. Kiedy zadajemy pytanie, a ile czasu to zabierze z codzienności mojego menadżera, to wiadomo, że za tym pytaniem właśnie stoi pogląd, że ta kompetencja nie jest na dzień dzisiejszy potrzebna. I to, co jest fascynujące właśnie, to jest to, żeby się cały czas przyglądać, czy ten poziom oczekiwanych kompetencji nie powinien też ewoluować. Bo czy engagement i development, czyli jakby budowanie tego zaangażowania i rozwój ludzi, to jest coś, co fajnie by było, jakby nasi menedżerowie mieli, czy na obecne czasy to jest coś, co muszą mieć, bo bez tego ani rusz. I teraz, jak popatrzymy na wyniki badań, jeśli udało Ci się śledzić poprzednie podcasty albo wziąć udział w moich webinarach ostatnio prowadzonych, to pewnie wiesz, że dla top managementu prawie 100 organizacji powiedziało, że z 15 kompetencji trzy najważniejsze to odwaga menedżerska, motywowanie i budowanie zaangażowania i odporność psychiczna. To były trzy najważniejsze kompetencje dla top managementu. Dla niższej kadry menedżerskiej, czyli dla tego średniego szczebla, na pierwszy punkt wysunęło się motywowanie i budowanie zaangażowania, zaraz po tym odporność psychiczna i dwie kompetencje na tym samym poziomie, odwaga menedżerska i orientacja na rezultat. Czyli jeżeli u obu grup to motywowanie i budowanie zaangażowania jest tak wysoko, to czemu zadajemy pytanie, jak wiele czasu będzie potrzebne na ten rozwój, gdzie program się dokładnie tą kompetencją zajmuje? Ale ponieważ ja ciągle eksploruję i ciągle próbuję zrozumieć właśnie, co jest też potrzebne organizacjom na teraz, tak? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że właśnie dla wielu menedżerów może się wydawać, że To, co na dzień dzisiejszy już wiedzą, jeśli chodzi o motywowanie i zaangażowanie, jest wystarczające. W związku z tym pójście na dodatkowy program, który to rozwija, budzi taki znak zapytania, czy ja potrzebuję naprawdę dodatkowej wiedzy. I to przepięknie pokazuje właśnie, jaka metoda jest potrzebna na dziś. I to, co obiecałam, że w tym podcaście powiem też, jaka metoda rozwojowa jest potrzebna na dziś. Dlatego, że tematyka tematyką. Zobaczcie, odwaga menedżerska, motywowanie, budowanie zaangażowania, odporność psychiczna to są najważniejsze kompetencje, które prawie 100 firm stwierdziło, należy rozwijać u kadry menedżerskiej. Czyli tu mamy zgodność. Natomiast to pytanie, jak dużo czasu będzie potrzebne na ten rozwój, przepięknie pokazuje, że to, czemu my musimy się w ogromnej mierze przyjrzeć, to jest metoda rozwojowa. I teraz, co mam na myśli, mówiąc metoda rozwojowa? Oczywiście myślę, że znając się na rozwoju, rozumiesz, że jest wiele metod. Są szkolenia online, są szkolenia wyjazdowe, są coachingi itd., itd. W związku z tym, kiedy myślimy sobie o tym, jaka metoda jest potrzebna na dziś, to biorąc pod uwagę kompetencje, które też są potrzebne na dziś, tych, o których powiedziałam, to przepięknie pokazuje, że biorąc pod uwagę naszą średnią kadrę i wyższą kadrę, tam wiedza na te tematy w ogromnej mierze jest. Czyli jeszcze raz, jeśli jedną z ważniejszych kompetencji jest motywowanie i budowanie zaangażowania, to zakładamy, że u większości menedżerów ta wiedza na temat tego, jak motywować i jak budować zaangażowanie, już jest. Owszem, my musimy jakby iść z duchem czasu, musimy im pokazać nowe trendy, musimy ich nauczyć na przykład otwierania człowieka i wyciągania z niego jego motywacji wewnętrznej. Coś, czego jeszcze do tej pory myślę, że nie robił. Jakby, jak przyjrzymy się typowym metodom motywacji 2.0, kij i marchewka, tak? Albo prowadzenie rozmów właśnie motywujących, to ma się to nijak do motywacji 3.0. Motywacji, w której bardzo mocno budujemy na trzech podstawowych poziomach. Na autonomii, na mistrzostwie i na poczuciu sensu. To jest nowy typ motywowania. Także oczywiście, że jest poziom pewnej wiedzy, którą trzeba dać naszym menedżerom, bo to jest nowy sposób motywowania i budowania zaangażowania. Ale z drugiej strony, ja powiem bardzo odważnie, że uważam, że dla większości menedżerów na dziś nie potrzeba żadnej dodatkowej wiedzy jako wiedzy, aby byli skuteczniejsi w odwadze menedżerskiej, odporności psychicznej i motywowaniu i budowaniu zaangażowania. To skoro nie potrzeba dodatkowej dawki wiedzy, albo wiedzę daje na przykład szkolenie, to czego potrzeba najbardziej? I ja bym chciała powiedzieć, że na dzisiejsze czasy rozwój musi być rozwojem na placu boju, a nie na placu zabaw. Ja to powtarzam nie raz, mówiąc, że udział w szkoleniach na przykład to jest plac zabaw. Tam idziemy, robimy jakieś ćwiczenia, gdybamy sobie, mówimy o tym, co by było gdyby, przerabiamy różne potencjalne sytuacje, ale to nie jest funkcjonowanie na placu boju, gdzie musisz sobie poradzić z wyzwaniem tu i teraz. Na dzisiejsze czasy, biorąc pod uwagę trudność sytuacji, biorąc pod uwagę, nie bójmy się tego powiedzieć, obcięte budżety szkoleniowe, to, co jest w ogromnej mierze potrzebne, to są metody rozwojowe, które rozwiązują problemy na placu boju. Czyli mamy menadżera, który ma wyzwania tu i teraz i on nie potrzebuje programu rozwojowego, którego rozwijania na przyszłość. On potrzebuje programu albo metody, która mu pomoże radzić sobie z sytuacją tu i teraz. Ja to nazywam, że zamiast rozwoju na dzień dzisiejszy menedżerowie potrzebują wsparcia. I patrząc z mojego doświadczenia, to ja uważam, że najefektywniejsze na dzień dzisiejszy metody i najefektywniejszy rozwój to taki, który spełnia trzy kryteria. Po pierwsze, to taki rozwój, który daje odpowiedzi na obecne wyzwania, z którymi boryka się menadżer. Po drugie, daje je tu i teraz, teraz, kiedy to jest potrzebne, a nie za miesiąc, kiedy ten menadżer dopiero idzie na szkolenie. I po trzecie, odpowiedzi, wskazówki do tych wyzwań pochodzą z praktyki. Czyli trzy rzeczy, jeszcze raz. Najlepszy rozwój to taki, który daje odpowiedzi na obecne wyzwania, z którym się boryka menadżer, daje te odpowiedzi teraz, a nie dopiero za miesiąc i te odpowiedzi pochodzą z praktyki. Czyli skoro to są trzy najważniejsze elementy metody rozwojowej, która na dzień dzisiejszy jest potrzebna najbardziej, to jaka to jest metodologia, która spełnia te trzy kryteria? I teraz ja powiem, że widzę ogromny wzrost ilości coachingów indywidualnych. Wiele firm puka na dzień dzisiejszy do mnie, pytając, czy mogłabym popracować indywidualnie z menedżerem. I ja to rozumiem, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, indywidualne sesje coachingowe dokładnie spełniają te trzy kryteria, które powiedziałam. Czyli my nie rozwijamy się ogólnie z czegoś, nie pracujemy nad ogólnym tematem przywódczym, tylko menadżer przychodzi i mówi, takie mam wyzwanie. Co ja mogę w tej sytuacji zrobić? I nad tym wyzwaniem pracujemy. Jest ono na teraz, bo bardzo często sesje coachingowe są co najmniej co dwa tygodnie. W związku z tym, a jeszcze jeżeli patrzymy na takie formy pracy, jak ja na przykład często pracuję, czyli formy stałe, czyli jeżeli menadżer ma wyzwanie, to w każdym momencie może do mnie zadzwonić, napisać maila i jakby dostaje pewną podpowiedź albo możemy to przegadać w dowolnym momencie, tak? Czy jakby ten dostęp jest non-stop. No i te odpowiedzi nie są gdybaniem teoretycznym, ale tak naprawdę pochodzą z praktyki. Natomiast widzę jedną rzecz, a mianowicie w sesjach indywidualnych uważam, że menadżerowie bardzo mocno tracą. Tracą z tej perspektywy, że właśnie nie mają szansy wyjść poza swój własny ogródek, poza swój własny sposób myślenia i sposób myślenia coacha po części. No bo popatrzcie, przecież za zadaniem coachingu jest eksplorowanie potencjału tego człowieka, czyli my szukamy podpowiedzi, rozwiązań na wyzwania tego menadżera w głowie tego menadżera. Tak? Owszem, czasami tak też się dzieje, że gdzieś ta głowa coacha jest też wykorzystywana. Coacha, który wtedy prawdopodobnie wchodzi też w rolę mentoringową, bo ma doświadczenie pracy jakby z szeroką społecznością menedżerską. Ale ja bym powiedziała, że biorąc pod uwagę obecną sytuację, to ja bym zdecydowanie rekomendowała zamiast coachingów indywidualnych coachingi grupowe. Czasami tą metodologię nazywa się też action learningiem, tak? Możecie się spotkać właśnie, albo jest action learning, albo coaching grupowy. Na czym on polega? No właśnie to jest taka metodologia, w której pracujemy w grupie 3-4 osobowej, ale też nie więcej. I w ramach sesji trwającej godzinę, półtorej, to też zależy jak sobie ustalimy, mamy 4 osoby plus na przykład zewnętrzny właśnie coach, które pracują nad wyzwaniem konkretnej osoby. Czyli na przykład załóżmy taki action learning dla tych z Was, którzy nie mają doświadczenia z tą metodologią, polega na tym, że ja jako menadżer przynoszę na nasze spotkanie pewną trudność, którą mam na dzień dzisiejszy. I przez kolejne 20-30 minut, to zależy jak długi ustalimy sobie ten action learning czy ten coaching grupowy, pracujemy tylko i wyłącznie nad moim wyzwaniem. I teraz jak pracujemy? No właśnie 4 inne głowy poświęcają czas na to, żeby mi pomóc zrozumieć moje wyzwanie, spojrzeć z innej perspektywy, podzielić się swoją praktyką. To jest niesamowite rozwiązanie, kiedy właśnie zamiast być samemu ze swoim własnym wyzwaniem, ja mogę przynieść to wyzwanie na taką sesję coachingu grupowego i 4 inne głowy, ale też nie więcej, bo wtedy nie ma jakby odpowiedniej dynamiki tego procesu, ale 4 inne głowy pomagają mi, po pierwsze, znaleźć odpowiedź na to obecne wyzwanie, a taki ma być ten najnowszy rozwój. Daje to mi to odpowiedź teraz. Ja teraz mam to wyzwanie. Ja nie chcę o tym rozmawiać za 2 miesiące na jakimś programie szkoleniowym. Ja dostaję to teraz. Czyli takie action learningi też mogą być raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie. To już w zależności od tego, jak sobie ustalimy. I te odpowiedzi, podpowiedzi, inne punkty widzenia pochodzą z praktyki. Z praktyki 4 innych osób. Z mojego doświadczenia, powiem bardzo szczerze, uważam, że coachingi grupowe dają na dzień dzisiejszy lepsze rezultaty niż coachingi indywidualne. Owszem, ja wiem, że coachingi indywidualne dla wielu menedżerów są wygodniejsze, bo nie trzeba trochę się obnażać przed innymi. Ale z drugiej strony właśnie powiem, właśnie dzięki temu, że budujemy tą odwagę menedżerską, bo to jest jedna z podstawowych kompetencji, które na dzisiejszy czas musimy budować. I dzięki temu, że ja przed 4 innymi osobami mówię o tym, z czym sobie nie radzę, mówię, gdzie utykam, gdzie mam jakie trudności, to buduję w sobie tą odwagę do tego, żeby właśnie transparentnie czasami dzielić się tym, co naprawdę się ze mną dzieje. To jest raz. Ale dwa, ja jestem zafascynowana zawsze tym, kiedy widzę, jak menedżerowie mają taki efekt, aha, kiedy widzą, że inni mają bardzo podobne problemy. I nagle ta samotność, bo nie bójmy się tego też to nazwać, bardzo często mamy do czynienia z samotnością na wyższych szczeblach. I nagle ta samotność może być zamieniona we współdzielenie wyzwań, w zobaczenie, że to nie jest nic złego ze mną, że ja sobie z tym nie mogę poradzić. Inni mają dokładnie podobne wyzwania. Czyli tak naprawdę dzięki temu, że ja będę się częściej tym dzielił, to my wspólnie znajdziemy jakby fajniejsze rozwiązania. Czyli dzięki temu, że będę przynosić wyzwania, otwarcie mówić, gdzie sobie nie radzę, gdzie utykam i 4 inne osoby będą mi pomagać pracować nad moim wyzwaniem, to jest to 10 razy skuteczniejsze niż sesja coachingowa 1 na 1 z coachem. Oczywiście powiem bardzo szczerze, że coaching grupowy wymaga też pewnego poziomu relacji. Dlatego, że mam za sobą bardzo dużą ilość jakby przeprowadzonych sesji coachingów grupowych i znam takie coachingi, gdzie była ogromna obawa ze strony menadżera, żeby podzielić się otwarcie, z czym sobie nie radzę. Dlatego, że 2 czy 3 innych menadżerów pochodziło z tej samej organizacji, a kultura organizacyjna była tam taka, że nikt nie dzielił się swoimi trudnościami. Co więcej, był tak niski poziom zaufania, że jeżeli już się ktoś odważył i powiedział, z czym sobie nie radzi, to za moment już się bał, że zaraz to pójdzie gdzieś dalej. Także wymaga to naprawdę pewnej kultury organizacyjnej, żeby na coś takiego sobie pozwolić. Dlatego powiem szczerze, że ja jestem ostatnio ogromnym fanem programów otwartych, czyli takich, gdzie ta grupa 3 czy 4 menedżerów kompletnie nie pochodzi z tej samej organizacji, ale tam są różne organizacje i czasami nawet ci menedżerowie nie wiedzą, kto jest z jakiej organizacji. Nie musimy tego wiedzieć. Ale dzięki temu, że jakby jesteśmy w stanie podzielić się tym wyzwaniem i uzyskać pytania czy spojrzenia z boku od 4 innych praktyków, to w ogromnej mierze nas to rozwija. Ostatnio właśnie miałam taki przykład takiego projektu, gdzie doświadczyłam tej wielkiej różnicy pomiędzy prowadzeniem szkolenia a prowadzeniem coachingu grupowego. Jest to jedna z firm z branży farmaceutycznej, prowadzę tam taki globalny program. I przez ostatnie kilka miesięcy robiliśmy szkolenia online, webinary. I one były bardzo ciekawe, ale każdy ten webinar był dawką nowej wiedzy, I doszliśmy do takiego momentu, właśnie gdzie stwierdziliśmy, że może czas zatrzymać wsad nowej wiedzy, a czas popatrzeć na to, w jaki sposób ludzie stosują tą wiedzę, w jaki sposób radzą sobie z tymi codziennymi wyzwaniami. I zrobiliśmy właśnie sesję coachingów grupowych. I co było fascynujące, to, że właśnie, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby było dobre przygotowanie do tego, bo zdarzają się takie sesje, gdzie ktoś przychodzi i mówi, mówiąc szczerze, nie wiem, nad czym chcę popracować. To od razu już wiemy, że jak ktoś nie ma potrzeby, to bardzo trudno go coachować. Także przygotowanie jest strasznie istotne w tej metodologii. Ale dokładnie było tak, że osoby na sesję przyniosły na przykład wyzwanie takie, mam takiego pracownika, który uważam powinien się rozwinąć, natomiast cały czas na mój feedback, na moją informację zwrotną reaguje oporem i mówi, że on nie ma potrzeby się rozwijać dalej. I teraz jakie szkolenie jest w stanie zaadresować ten temat? Moim zdaniem żadne, ale dyskusja pogłębiająca, w której zaczynasz eksplorować i między innymi się pytasz właśnie to, co powiedziałam, że jest pewien poziom oczekiwanych kompetencji. Kiedy zadajesz temu menedżerowi pytanie, powiedz mi, To, co ty chcesz rozwinąć w tym człowieku, to jest coś, co jest poniżej poziomu czy powyżej poziomu? I to pytanie dopiero skłania tą osobę do zastanowienia się, że nigdy tak naprawdę szczerze nie powiedziała, że to, czego oczekuje, jeśli chodzi o rozwój od tej osoby, to już nie jest tym czymś powyżej kreski, że fajnie by było, jakbyś się zmieniła, tylko to już jest poniżej kreski. I wtedy na drugie moje pytanie pod tytułem okej, a jakie są konsekwencje, jeśli ta osoba się nie rozwinie? I nagle się otwierają takie klapki w głowie tej osoby, która mówi, mówiąc szczerze, nie mam żadnych konsekwencji. To ja wtedy pytam, skoro nie masz żadnych konsekwencji, to jaki powód, oprócz tego, że fajnie by było, jakby ta osoba się rozwinęła, jesteś w stanie przekazać tej osobie? I wtedy się otwierają te klapki, ten inny sposób patrzenia na tą całą sytuację, że faktycznie, mówiąc szczerze, może ja nie zakomunikowałem mojemu człowiekowi, że teraz ten mój poziom oczekiwanych kompetencji wzrósł. I to, co jeszcze kilka miesięcy temu było, fajnie by było, jakbyś się rozwinął, pozwól, że ci dam informację zwrotną, teraz jest już, musisz się rozwinąć. Bo jeśli nie zwiększysz tej kompetencji albo nie rozwiniesz nowej, to przepraszam cię bardzo, ale za rok czasu może nie być miejsca dla ciebie w naszej organizacji. I wtedy, kiedy rozmawiamy o tym, a czy zakomunikowałeś to tak otwarcie twojemu człowiekowi, wtedy dopiero właśnie ten człowiek sobie myśli, mówiąc szczerze, nie. I wtedy pojawia się pytanie, a czy powinienem? I zobaczcie, jak kompletnie inna jest dyskusja i inny efekt rozwojowy, kiedy my właśnie pracujemy nad konkretnym wyzwaniem tego człowieka, cztery inne głowy mówią, a jak to wygląda z ich perspektywy, i dzielą się swoimi radami. Dlatego podsumowując, jaka metoda rozwojowa jest potrzebna na dziś, to ja powiem odważnie, coaching grupowy. Coaching, w którym to bazujemy na pracy na tym, co przyniesiesz, czyli na twoich prawdziwych wyzwaniach. Pracujemy na tym, co ci jest potrzebne tu i teraz i pracujemy z wykorzystaniem praktyki trzech czy czterech innych głów. I to jest, z mojego doświadczenia, najskuteczniejsza metoda rozwojowa na najbliższe kilka miesięcy. Nie wiem nawet, czy bym to tak mocno nazwała rozwojem. To jest rozwój, jak my na to patrzymy, ale z perspektywy menadżera to jest dużo bardziej wsparcie w tym, czym musi sobie radzić na dzień dzisiejszy. Także mam nadzieję, że ten podcast też i Was zainspiruje właśnie, jaka metoda jest potrzebna na tu i teraz, nie zapominając, że nasza rola HR-owa jest inspirować też do tego, co jest potrzebne na przyszłość. Jeśli ktoś z Was ma ochotę zaangażować Waszych menadżerów właśnie w taką pracę coachingów grupowych, pracy na zasadzie action learningowej, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Być może właśnie taki 6-miesięczny intensywny program, który nazywamy Leadership for Engagement and Development, gdzie dajemy dużą dawkę wiedzy, dlatego że zakładamy, że to jest dla menadżerów, którzy potrzebują nowej wiedzy, ale też mamy bardzo dużo action learningów, działań wdrożeniowych, coachingów grupowe i coachingów indywidualnych. Być może to jest program, który chcielibyście dać wybranym Waszych menadżerom. Albo mamy coś takiego, co się nazywa self-coaching program, wersja menadżerska, która jest programem comiesięcznych sesji coachingowych i szkoleń rozwojowych dla menadżerów z wielu różnych organizacji. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu z nami na kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia!